Gość Kalejdoskopu.
A nasz gość dzisiaj w przemyskim studiu Polskiego Radia Rzeszów jest nim poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski. Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, rozpocznijmy od Marszu Niepodległości. Jak pan patrzy na zapowiedź udziału w marszu złożoną przez Jarosława Kaczyńskiego? Przypomnę, że z kolei poseł Konfederacji Witold Tumanowicz napisał w mediach społecznościowych: nie zapraszam Kaczyńskiego na marsz, niech zostanie w domu. Szykuje się kolejna wojna, czy też może spór na prawicy?
Nie, ja podchodzę do tego całkowicie na luzie. Oczywiście różni politycy mają swoje jakby widzenie tej rzeczywistości. Przede wszystkim Marsz Niepodległości już u samego, że tak powiem, początku, kiedy powstał, był inicjatywą pozapolityczną. To zawsze podkreślano, to jest marsz Polaków, a nie marsz jednego środowiska politycznego czy drugiego środowiska politycznego. I moim zdaniem, jeżeli Jarosław Kaczyński chce przyjść na marsz, to oczywiście jest marsz otwarty. I ja bym tutaj nie podchodził do tego tak dogmatycznie. Poseł Tumanowicz prawdopodobnie nawiązuje do przeszłości, kiedy Prawo i Sprawiedliwość tak jakby z dystansem bardzo patrzyło na ten marsz, a przede wszystkim były podjęte pewne działania, które miały na celu przejęcie przez PiS organizacji tego marszu. I prawdopodobnie tutaj jest ta drzazga. Więc ja podchodzę na tej zasadzie. Marsz Niepodległości jest poza polityczną inicjatywą, gdzie każdy Polak może przyjść i zapraszamy wszystkich. Jeżeli Jarosław Kaczyński chce przyjść, to też zapraszamy.
No ale z drugiej strony, panie pośle, no nie można zaprzeczyć, że marsz stał się pewnego rodzaju politycznym argumentem, czy też no takim przedmiotem przynajmniej debaty politycznej, jeżeli nie sporu. Nie, bo mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, to dzięki ministrowi Zbigniewowi Ziobrze marsz może się odbywać. Walczył z Rafałem Trzaskowskim po sądach o to, żeby Warszawa marszu nie zdelegalizowała. Z drugiej strony jedna z waszych posłanek mówi, europosłanek mówi, PiS chce nam ukraść ten marsz, czy też w domyśle można wywnioskować takie stwierdzenie. No to chyba nie jest do końca tak, że wszyscy w Konfederacji podzielają stanowisko pana posła, że może dajmy spokój polityce w odniesieniu do marszu, a umożliwmy różnym środowiskom udział w tymże.
No tak, marsz jest samym dobrem w sobie, ponieważ od lat gromadzi setki tysięcy Polaków i myślę, że tutaj tą formułę należy utrzymać. Tak jak powiedziałem, pewne zadrażnienia były z przeszłości, ponieważ organizatorem marszu jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Nie jest nim ani Konfederacja, ani PiS, ani żadne inne ugrupowanie polityczne. I myślę, że przy takiej formule należy zostać. I jeżeli ktoś myśli w sposób patriotyczny na to wydarzenie, to powinien dbać o to przede wszystkim, żeby żadna jakby siła polityczna nie zdominowała tego wielkiego wydarzenia. Dlatego po prostu ja mam nadzieję, że po takich medialnych różnych dyskusjach marsz odbędzie się z jeszcze większą mocą, zwłaszcza, że tutaj Platforma Obywatelska próbuje go po prostu stłamsić, nie dopuścić, po prostu stosować jakieś represje. To jest coś nieprawdopodobnego, czyli wraca się do okresu, kiedy Platforma rządziła przed 2015 rokiem i dochodziło do bardzo licznych prowokacji, nawet pobić. Ja sam jeszcze wtedy z dwoma synami dekadę temu, kiedy byłem na marszu, moje dzieci były w szoku, bo widzieliśmy policjantów, którzy się po cywilnemu przebierali pod Pałacem Kultury. I następnie szliśmy na początku tego marszu i widzieliśmy te prowokacje, te po prostu jak funkcjonariusze policji przebrani doprowadzali do rozrób. Zresztą później wielu dziennikarzy to nagrało. Jeżeli miałby wrócić znowu po prostu taki styl sprawowania władzy, mam nadzieję, że społeczeństwo jednoznacznie to oceni.
Jeżeli w kontekście wyborów już wkraczamy na teren polityczny, to panie pośle, Sławomir Mentzen mówi, będę startował w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Polska potrzebuje prezydenta spoza PiS i spoza Platformy. Tylko co w takim razie z politycznymi aspiracjami Krzysztofa Bosaka? Przypomnę, pojawił się taki pomysł prawyborów na prawicy, który nie został, tak to nazwijmy, kupiony przez środowiska prawicowe innych ugrupowań. No i co z sondażami? Bo one sugerują, przynajmniej te z początku sierpnia, że doszłoby do drugiej tury i zmierzyliby się w niej kandydaci Platformy, Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, trzeba pamiętać, że te sondaże są prawie rok przed wyborami prezydenckimi. Tutaj Rada Liderów podjęła decyzję w Konfederacji, że startuje Sławek Mentzen. Krzysiek Bosak go poparł, ale ja cały czas zwracam uwagę na jeden istotny element, mianowicie wydarzenia, przed którymi stajemy, bo tutaj wszystko wskazuje na to, że będzie bardzo ciężka sytuacja na Ukrainie i znacznie się pogorszy w najbliższych miesiącach, zwłaszcza w okresie zimowym. Cały czas wisi nad nami gigantyczna wojna na Bliskim Wschodzie, więc te wydarzenia, a także jeszcze inne, które mogą, że tak powiem, nastąpić, jak masowa migracja z Afryki, Bliskiego Wschodu do Europy, może spowodować to, że w styczniu, powiedzmy przyszłego roku, kiedy rozpocznie się rzeczywista kampania wyborcza, wyborcy będą chcieli kandydatów, którzy mają inne cechy osobiste niż dzisiaj preferują. Może będą chcieli zupełnie inne osoby, więc dzisiejsze podejście do kampanii wyborczej prezydenckiej może okazać się, że nie jest w percepcji ogółu społeczeństwa dzisiejsze wybory, deklaracje polityczne, wsparcia określonego kandydata mogą okazać się za kilka miesięcy zupełnie inne, ponieważ może się drastycznie załamać sytuacja bezpieczeństwa na świecie. Mam nadzieję, że nie w obszarze Polski. Więc tutaj mogą być naprawdę bardzo duże zmiany i mogą być właśnie zupełnie inne wymagania osobiste w stosunku do kandydatów, którzy będą startować. Więc ja nie wykluczam jeszcze wielu ruchów po prostu w obszarze polskiej polityki, jeżeli chodzi o kandydatów.
Jak już wspomnieliśmy, panie pośle, o Ukrainie, to dwa miesiące temu bodaj prezydent Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, zapowiedział powołanie oddziału złożonego z Ukraińców mieszkających na emigracji, głównie w Polsce. Tę jednostkę miało przeszkolić Wojsko Polskie. Polska była gotowa rozpocząć szkolenia od 1 sierpnia. Ale Ukraińcy nie rozpoczęli, jak donoszą media, procesu rekrutacji. Jak pan patrzy na tę sytuację, tę formę pomocy, jak powinna wyglądać pomoc polska dla Ukrainy, bo wojna wciąż trwa?
No przede wszystkim należy podkreślić, że to porozumienie premiera Tuska z prezydentem Ukrainy w świetle polskiego prawa było nieskuteczne, ponieważ zgodnie z konstytucją tego typu porozumienia wymagają ratyfikacji przez Sejm, której nie było. I wielu polityków na komisjach, gdzie pytaliśmy się, zaczęło twierdzić wprost, że to była deklaracja polityczna, a nie porozumienie formalne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, są wątpliwości też prawne odnośnie formowania oddziałów ukraińskich na terenie kraju, bo zupełnie inną kwestią jest szkolenie oddziałów ukraińskich w Polsce, a czym innym formowanie tych oddziałów. Więc tu są bardzo poważne problemy. Kolejna rzecz, rekruci. Rekruci, jeżeli ktoś chciał walczyć na Ukrainie z obywateli Ukrainy, to cały czas ma pełny dostęp i przekracza granice i się zgłasza. Tutaj okazuje się, że w Polsce większość Ukraińców, którzy mieszkają, zwłaszcza mężczyźni, to są osoby, które uciekły właśnie przed rekrutacją, więc to była kolejna jakby deklaracja polityczna. Ukraina jest w niezwykle trudnej sytuacji, bo pamiętajmy o tym, że wojna jeszcze będzie trwała miesiącami. I tutaj Ukraińcy mają coraz większy problem właśnie z żołnierzami, z rekrutami. Mają problem ze sprzętem, z amunicją, bo już tak naprawdę nie ma skąd brać ze świata tego sprzętu, tej amunicji. A przede wszystkim należy pamiętać, że rekruci, których się powołuje, którzy wcześniej nie byli w wojsku, bo już takich praktycznie nie ma na Ukrainie, to trzeba przynajmniej 2 miesiące, żeby podstawowo ich wyszkolić, a żeby wyszkolić ich do obsługi już takiego sprzętu jak czołgi, artyleria, różne systemy, to są miesiące. Pytanie, czy Ukraina ma ten czas. I kolejna rzecz, widać już w tej chwili, że Rosja niszczy infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Ostatnie zimy mniej więcej szacowano, że około 30% obywateli Ukrainy tą zimę spędziło bez prądu, a teraz to może być co najmniej 2 razy większy procent. Więc tutaj musimy się spodziewać tego, że przed zimą mogą dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy Ukraińców wyjeżdżać z Ukrainy na zachód, żeby przetrwać tą zimę. Więc zwłaszcza kobiety, dzieci. Na Ukrainie się szacuje, że pod kontrolą Kijowa mieszka około 25 milionów Ukraińców, bo ponad 10 milionów wyjechało za granicę, a z tego około 10 milionów to są osoby powyżej 60 roku życia. Więc w te osoby najbardziej uderzy ta przyszła zima i jeżeli nawet będą mosty energetyczne, wszystko wskazuje na to, że Rosjanie będą niszczyć te mosty energetyczne, linie wysokiego napięcia, żeby zmusić Ukrainę do jakiejś formy ustępstw. Więc to będzie bardzo poważna konfrontacja na poziomie nie tylko militarnym, ale przede wszystkim społecznym na Ukrainie. I pytanie jest takie, jak będzie wyglądała sytuacja na Ukrainie na wiosnę przyszłego roku. Czy będzie miał kto walczyć i jak będzie wyglądała infrastruktura? Naprawdę mamy bardzo dużo pytań. Ja z wielkimi obawami podchodzę do możliwości po prostu skutecznej obrony Ukrainy, wojsk ukraińskich, ponieważ chodzi przede wszystkim o zasoby osobowe i sprzętowe.
To jeszcze króciutko, przez minutkę, jak w takim razie pomóc Ukrainie z naszej strony?
No przede wszystkim z naszej strony my już nie mamy co dać Ukrainie, bo myśmy dali równowartość 4 brygad pancernych w sprzęcie. My w tej chwili uzupełniliśmy Stany około dopiero 30% tego, co żeśmy dali. My możemy oczywiście wspomagać humanitarnie Ukrainę, czy Ukraińców, bo nie mamy innych możliwości. Tutaj przede wszystkim muszą stanąć na wysokości zadania kraje bogate. Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja, Wielka Brytania i one powinny wspomagać finansowo. Tylko jeżeli dojdzie do zniszczenia infrastruktury krytycznej, przede wszystkim elektrowni wodnych, bo większość elektrowni węglowych została już zniszczona na Ukrainie. Ja już nie mówię o tych 3 istniejących pod kontrolą Kijowa i elektrowniach atomowych, to szacuje się, że tak naprawdę grubo ponad 50% obywateli Ukrainy będzie bez źródeł energetycznych.
Gorzki to scenariusz, ale myślę, że musimy go rozważać. Dziękuję serdecznie za ten komentarz i rozmowę. Poseł Konfederacji Andrzej Zapałowski był naszym gościem. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
A ta rozmowa po 9:00 do odsłuchania na naszej stronie www.radio.rzeszow.pl.